Towarzyszy RFI, środa, 7 października. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński w studio Grażyna Chmurska i technik Dawid. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Na początek skrót głównych wiadomości. Premier Donald Tusk dokonuje dużych zmian w rządzie w związku z tak zwaną aferą hazardową. Równocześnie wszczął on procedurę odwołania szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, któremu zarzuca stronniczość. Nagrodę Nobla z chemii otrzymało równorzędnie troje naukowców, Amerykanie Venkatraman Ramakrishnan i Thomas Stets oraz obywatelka Izraela Ada Yonat za pracę nad rybosomami. Są to drobne ciałka odpowiedzialne w komórkach organizmów żywych za produkcję białka. Negocjacje w Genewie na temat irańskiego programu nuklearnego zostały zakwalifikowane przez prezydenta Ahmadinejada jako krok naprzód, przez Hillary Clinton jako pozytywne, lecz niewystarczające. Piraci somalijscy znowu zaatakowali przez pomyłkę francuski okręt wojenny i to w dodatku jednostkę dowodzenia flotą. 5 z nich zostało pojmanych. Tu Paryż RFI. Po dzienniku, który przygotowałem wraz ze mną Rzeczycką, przeglądu prasy dokonają Piotr Kamiński i Sylwia Gibbs. Tematem dzisiejszego wydania Euronetu w redakcji Anny Rzeczyckiej jest Europejskie Biennale Artystów w Montrouge pod Paryżem. Następnie nadamy nowości muzyki klasycznej Stefana Rigera, kronikę teatralną Agnieszki Kumor, rogatki wercalskie Katarzyny Zawickiej, magazyn literacki Krzysztofa Rutkowskiego oraz lekcję francuskiego. Tu Paryż RFI. Oto wiadomości. Premier Donald Tusk podjął decyzję o zmianach w rządzie w związku z sytuacją wywołaną przez tak zwaną aferę hazardową ujawnioną przez CBA, Centralne Biuro Antykorupcyjne. Do dymisji podali się wicepremier minister spraw wewnętrznych Grzegorz Schetyna, minister sprawiedliwości Andrzej Czuma i wiceminister gospodarki Adam Szeinfeld. Premier Tusk podkreślał, że nie ma żadnego powodu sądzić, by którakolwiek z tych osób przekroczyła prawo lub nadużyła zaufania. Te dymisje mają sprawić, by, cytuję, rząd mógł pracować w atmosferze zaufania i bezstronności. Koniec cytatu. W ubiegły poniedziałek dymisję otrzymali bez takiego zastrzeżenia minister sportu Mirosław Drzewiecki oraz szef klubu Platformy Obywatelskiej Zbigniew Chlebowski, który był także przewodniczącym Komisji Finansów w Sejmie. Są oni podejrzani o nadużycia w przygotowaniu nowej ustawy o grach i zakładach wzajemnych. Równocześnie jednak premier Tusk oznajmił, że wszczął procedurę odwołania szefa CBA Mariusza Kamińskiego. Jak wyjaśniał, jedną sprawą jest konieczność pełnego wyjaśnienia afery hazardowej, a drugą sprawa politycznego wykorzystywania CBA przez jej szefa, którego działania, cytuję, nie dają gwarancji ani pewności etycznych działania zgodnego z prawem. Premier stwierdził, że trzeba jak najszybciej powołać komisję śledczą dla gruntownego zbadania sprawy hazardowej bez względu na konsekwencje dla zamierzanych w lobbying polityków i zapewnił, że PO chce wyjaśnić wszystkie jej aspekty. Na dowód swego pełnego zaufania do Zbigniewa Schetyny, który złożył dymisję, Donald Tusk rekomenduje go na szefa klubu Platformy Obywatelskiej z zadaniem przygotowania klubu na stoczenie bitwy o prawdę, w czym mają mu dopomóc ustępujący z kancelarii premiera i powracający do Sejmu Sławomir Nowak, Paweł Graś i Rafał Grupiński. Dymisje ministrów Czumy i Szeinfelda, którzy, zaznaczał Tusk, nie popełnili żadnych błędów w tej sprawie, służyć mają przekonaniu opinii publicznej o bezstronności rządu. Jeszcze przed ogłoszeniem tych zmian AFP podsumowywała swą depeszę z Warszawy stwierdzeniem, że afera hazardowa jest poważnym ciosem dla Platformy Obywatelskiej i dla Donalda Tuska w perspektywie przyszłorocznych wyborów. Tu Paryż RFI, oto dalsze wiadomości. Nagrodę Nobla z chemii otrzymało równorzędnie troje naukowców, Amerykanie Venkatraman Ramakrishnan i Thomas Stets oraz obywatelka Izraela Ada Yonat. Omówienie Anna Rzeczycka.
Uhonorowano ich za odkrycie budowy i funkcji rybosomów. Rybosomy to struktury znajdujące się w komórkach, przekładające informację genetyczną zawartą w DNA na białka tworzące komórki żywych organizmów. Troje laureatów, Venkatraman Ramakrishnan, pracujący w Laboratorium Biologii Molekularnej w Cambridge, Thomas Stets, pracujący w Yale University w New Haven oraz Ada Yonat, badaczka z Instytutu Naukowego Weizmana w Izraelu, rozdzieli między siebie nagrodę w wysokości 10 milionów koron. Ich odkrycia mają kapitalne znaczenie, prowadzić bowiem mogą do znalezienia nowych antybiotyków. 70-letnia Ada Yonat jest czwartą kobietą otrzymującą Nagrodę Nobla z chemii. pierwszą była Maria Curie-Skłodowska w 1911 roku. Jej postać i praca przyświecały przez całe życie tegorocznej laureatce. Ada urodziła się w bardzo biednej rodzinie w Jerozolimie, tak biednej, że nie było jej nawet stać na książki. Rodzicom zawsze jednak zależało, by dzieci odebrały nienaganną edukację. Młoda Ada, która studiowała na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie i w Instytucie Naukowym Weizmana, na swą dyscyplinę naukową wybrała fizykę po lekturze biografii Marii Curie-Skłodowskiej. I jest przekonana, że ludzkość wiele traci, nie zachęcając wystarczająco młodych dziewcząt do obrania drogi naukowej. Kobiety zdolne są do wielkich rzeczy, jeżeli się je tylko do nich zachęca, powiedziała bardzo wzruszona w radio izraelskim. Ada Jonat jest 9. izraelskim laureatem Nagrody Nobla i matką jednej córki.
Prezydent Iranu Ahmadinejad zakwalifikował negocjacje w Genewie na temat irańskiego programu nuklearnego jako krok naprzód. W tych negocjacjach biorą udział przedstawiciele Iranu z jednej strony, a z drugiej przedstawiciele Grupy Sześciu, czyli USA, Rosji, Chin, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Zostały one wznowione 1 października. Ustalono m.in., że eksperci zostaną dopuszczeni 25 października do inspekcji nowego irańskiego ośrodka wzbogacania uranu w okolicy miasta Qom, którego istnienie ujawnione pod koniec września wzbudziło poważny niepokój na arenie międzynarodowej. Ustalono też, ale jeszcze nie ostatecznie, że Iran dostarczać będzie część swego nisko wzbogaconego 5-procentowego uranu krajom trzecim w zamian za uran wysoko wzbogacony o udziale 19,75% dla swego eksperymentalnego reaktora cywilnego w Teheranie, przy czym wszystko to odbywać się będzie pod kontrolą Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Szczegóły mają zostać omówione 19 października. Prezydent Ahmadinejad wyraził też satysfakcję z dobrego przebiegu spotkania dwustronnego w Genewie między szefem delegacji irańskiej Saidem Jalili a podsekretarzem stanu USA Williamem Burnsem. Hillary Clinton oceniła ze swej strony negocjacje jako pozytywne, ale dodała, że Stany Zjednoczone spodziewają się czegoś więcej ze strony Teheranu. Natomiast rosyjski MSZ przestrzega przed przedwczesnymi wnioskami co do tego nowego ośrodka wzbogacania uranu i apeluje, by poczekać na wnioski ekspertów Międzynarodowej Agencji. Mamy nadzieję, brzmi komunikat, że Teheran wykaże się pełną i przejrzystą współpracą z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej. Somalijscy piraci znowu się zbłaźnili, atakując ubiegłej nocy francuski okręt wojenny La Somme. La Somme to właściwie tankowiec, zaopatrzeniowiec, który jednak obecnie pełni funkcję jednostki dowodzenia całej francuskiej floty i lotnictwa na Oceanie Indyjskim. Piraci, poruszający się dwoma motorówkami, nie zorientowali się w ciemnościach, z kim mają do czynienia i ostrzelali okręt z kałasznikowów. Nastąpił pościg, jedna z motorówek zdołała umknąć, druga po godzinie została zatrzymana. Jej 5 załogantów zdążyło wyrzucić za burty cały ekwipunek, ale nie uchroniło to ich przed aresztowaniem. W całym zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. To już drugi taki przypadek. W początku maja w podobny sposób została zaatakowana francuska fregata. Napastnicy zostali pojmani. Opóźnienie w ratyfikacji traktatu lizbońskiego z powodu nieprzejednanego stanowiska prezydenta Czech Václava Klausa i wyczekującej postawy prezydenta Kaczyńskiego, mimo pozytywnego wyniku referendum w Irlandii, sprawia, że Javier Solana, wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej, pozostanie dłużej na stanowisku. W zasadzie jego kadencja kończy się w połowie października, ale premier Szwecji Reinfeldt, przewodniczący Unii, poprosił go o pozostanie na stanowisku, dopóki sytuacja się nie wyjaśni. To samo dotyczy zresztą całej Komisji Europejskiej, której kadencja upływa 31 października. Traktat lizboński wprowadza istotne zmiany w kompetencjach wysokiego przedstawiciela, a także w trybie powoływania komisji. Jeśli Lizbona wejdzie w życie, każdy kraj będzie miał w cudzysłowie swojego komisarza. Jeśli nie, to co najmniej jeden będzie musiał z tego zrezygnować. W obecnej sytuacji, tłumaczył Reinfeldt, prawdopodobnie nie będzie możliwe wprowadzenie traktatu w życie 1 listopada. Na jak długo trzeba będzie przedłużyć kadencję Solany i całej komisji? Nie wiem, przyznał on w rozmowie z AFP. Zaczęliśmy od akcentu polskiego i na takowym zakończymy. Dyrekcja ONU powiadomiła oficjalnie o przyjęciu Roberta Kubicy do ekipy startującej w wyścigach Formuły 1. Między ONU F1 Team a polskim zawodnikiem doszło następnie do wymiany uprzejmości. Pierwszy podkreśla, że Kubica jest jednym z najbardziej utalentowanych kierowców Formuły 1. Ten zaś chwalił otwartość i przyjazną atmosferę panującą w ekipie ONU. Od kilku dni prasa napomykała, że Kubica uczy się francuskiego. Tę możliwość ma także każdy z naszych słuchaczy. Właśnie dzisiaj nadajemy, przypominam, na koniec audycji lekcję tego pięknego języka. Słuchają Państwo Paryża, RFI, były to wiadomości dziennika, a teraz zapraszamy na przegląd prasy, którego dokonają Piotr Kamiński i Sylwia Gibbs.
W Libération coś pro domosua. Artykuł o przyszłości holdingu francuskich mediów dla zagranicy, w którego skład i my wchodzimy, póki jeszcze istniejemy. A długo już nie poistniejemy, jak zapewnia w artykule nasz prezes Alain de Pouzillac. Jego zdaniem plan zwolnień zbiorowych, po niewielkich poprawkach zaleconych przez Trybunał, zostanie wdrożony do końca roku. Dziennik nie kryje tu sceptycyzmu, szczególnie co do owych drobnych poprawek, zapewniając, że orzeczenie sprzed 10 dni zmusiło dyrekcję do gruntownej przeróbki owego planu, przewidującego, jak wiadomo, 206 zwolnień i likwidację 5 redakcji językowych, w tym naszej. Przy okazji dowiadujemy się, że prezes był w zeszłym tygodniu w Berlinie, gdzie akurat były wybory, ale nic nie zrozumiał, bo nie zna niemieckiego. Jak wiadomo, postanowił zlikwidować także redakcję niemiecką. Na innych stronach Libération zapowiedziany na okładce materiał dotyczący ewentualnej legalizacji gier i hazardu za pośrednictwem internetu. Argument jest taki, że Francuzi już grają i to masowo. 5% dzisiaj wobec 1% 6 lat temu, wydając na to w zeszłym roku 3 miliardy euro, co do roku 2012 ma podskoczyć do 5 miliardów. Wiemy jednak, że takie prognozy okazują się zwykle zaniżone, gdyż szaleństwo ludzkie nie zna granic. Czynią to, odwiedzając witryny nielegalne, których naliczono 25 tysięcy, w tym 4 tysiące we Francji. Rząd uważa zatem, że lepiej je zalegalizować. Dodajmy, że ponad połowa tak zwanych spamów, czyli śmieci spadających do naszych skrzynek mailowych, dotyczy właśnie gier hazardowych. Libération rzuca tu dwa hasła dla czytelników, którym się nie chce zagłębiać w lekturze i wywodzić z niej jakiegoś poglądu. Rząd legalizuje hazard internetowy, żeby zdążyć przed mistrzostwami świata w piłce nożnej, a zdaniem opozycji i specjalistów od nałogów, do których hazard należy, ofiary nie będą dostatecznie chronione. Dziennik wysuwa tezę, że skoro państwo to zamierza sankcjonować, bierze na siebie odpowiedzialność za graczy i ich nałogi. Ciekawa problematyka. Państwo legalizuje tę działalność nielegalną na internecie, na której w ostatecznym rachunku może zarobić. Karze natomiast takie, jak ściąganie muzyki i filmów, które całkowicie wymykają się spod jego kontroli, podatkowej rzecz prosta. Z drugiej strony wszakże, jeżeli zdaniem kolegi dziennikarza państwo ponosi odpowiedzialność za ofiary nałogi, na których zarabia, ciekawe, czy kolega zająłby takie samo stanowisko w kwestii ewentualnej legalizacji marihuany i czy domaga się delegalizacji papierosów i alkoholu. Ponadto w prasie wiele o nowym filmie przepowiadającym planetarny kataklizm klimatyczny. Telewizyjny reporter Nicolas Hulot robi konkurencję Alowi Gore w filmie zatytułowanym Syndrom Titanica. Inaczej mówiąc, toniemy. Eric Neuhoff w Le Figaro kpi sobie z tej gazetki ściennej, z jej napuszonego tonu, ogłuszającej muzyki i komentarza godnego ograniczonego licealisty, co się zbyt naczytał postępowej prasy. Neuhoff nie ma racji. Hulot wie dobrze, do jakiej się zwraca publiczności i dostosowuje formę do adresata. A teraz co dalej z traktatem lizbońskim? Dziennikarz La Croix pojechał do Pragi przepytać jednego z doradców prezydenta Klausa, który czeka na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, przed którym ów traktat zaskarżył. Doradca przypomina, że analogiczny Trybunał Niemiecki analizował kwestię przez 3 kwartały. I zapewnia, że w Pradze potrwa to co najmniej pół roku. I o to chodzi. żeby jakoś dotrzymać do wyborów w Wielkiej Brytanii. Ladislav Jakl zauważa zresztą perfidnie, że Trybunał poddany jest naciskom ze strony Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem niektórych krajów, skoro odwiedził go niedawno ambasador niemiecki. Referendum irlandzkie niczego w tej sprawie nie zmieniło, mówi Jakl. Czechy nie przywiązują znaczenia do posiadania komisarza w łonie Komisji Europejskiej, zwłaszcza, że obecny komisarz i tak nie broni interesów swojego kraju. Ciekawy to argument, skoro komisarz europejski z samej definicji przestaje być komisarzem czeskim czy irlandzkim i z tego tytułu nie ma prawa bronić interesów kraju swego pochodzenia, lecz interesów Unii Europejskiej. La Croix komentuje, stwierdzając, że to ostatnia walka Klausa, który nie ma już nic do stracenia.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W dniu trzeciej rocznicy zamordowania opozycyjnej dziennikarki Anny Politkowskiej dziennik Le Monde poświęca artykuł wstępny sytuacji w Rosji pod wymownym tytułem Cicho, tu zabijają. Czytamy w nim, że sąd w Moskwie skazał 6 października Rosyjskie Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka Memoriał na wypłacenie Ramzanowi Kadyrowowi odszkodowania w wysokości 1590 euro. To niewiele w porównaniu z sumą 270 tysięcy euro, której żądał za zniesławienie szef Czeczenii. Ale wyrok jest ostrzeżeniem pod adresem obrońców praw człowieka. Ostrzeżenie można ująć w dwóch słowach – milczeć. Kolaboracyjny prezydent Czeczenii, amator luksusowych samochodów i garniturów, pozwał Stowarzyszenie Memoriał po tym, jak przewodniczący Oleg Orłow obarczył go odpowiedzialnością za zabójstwo Natalii Estemirowej, przedstawicielki stowarzyszenia w Groznym. Było to 15 lipca tego roku. Człowiek Moskwy w Czeczenii zareagował deklaracją. Po co zabijać kobietę, której nikt nie chciał? Nie miała ani honoru, ani godności. Koledzy Natalii Estemirowej w Moskwie i Groznym wiedzieli, że grożono jej śmiercią. Kilka dni przed zabójstwem funkcjonariusz administracji lokalnej powiadomił ją przez telefon, że jej dni są policzone. Młoda działaczka mówiła o tym otwarcie, tak jak o torturach i porwaniach w Czeczenii. Takie wypowiedzi w dzisiejszej Rosji można przypłacić życiem. Dziennikarka Anna Politkowska została zastrzelona w Moskwie 7 października 2006 roku. Adwokat Stanisław Markiełow został zamordowany w stolicy Rosji 19 stycznia 2009 roku. Natalia Estemirowa została zabita kulą w głowę na kaukaskiej drodze 15 lipca 2009 roku, wylicza dziennik Le Monde. Dodajmy z własnego podwórka, że Aleksandr Podrabinek, korespondent naszej rozgłośni, nadal jest celem pogróżek przepowiadających mu rychłą śmierć. Policja śledcza posiada broń, którą 3 lata temu zabito Annę Politkowską, nagranie rozmów telefonicznych i wideo, ale nie odnalazła ani zleceniodawcy, ani wykonawcy zabójstwa. Dochodzenie w sprawie zamordowania Natalii Estemirowej przybiera taki sam obrót. Kluczowy świadek Ahmed Gisajew uciekł z Rosji, gdyż grożono mu śmiercią. Mordercy chodzą bezkarni, świadkom grożą śmiercią, ale wzięto w obronę honor Ramzana Kadyrowa. Trudno przypisać to wyłącznie słabościom rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości. Jest to raczej dobrze naoliwiony mechanizm wspierający mord i bezkarność. W Moskwie Kreml po cichu rehabilituje Stalina. W Groznym znów są stosowane stare metody policji politycznej. Widziana z Moskwy, putinowska Rosja nie jest taka sama jak za czasów Ojczulka Narodów. Widziana z Kaukazu, Rosja Putina ma te same rysy, co w czasach wielkiego terroru lat 30. Kto zechce to zauważyć? Pyta retorycznie dziennik Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Biennale Młodej Twórczości Europejskiej jest imprezą wędrowną, która narodziła się z inicjatywy mera podparyskiego Montrouge, Jean-Louis Mettona, kilka lat temu. Jej ambicją jest prezentowanie najciekawszych młodych artystów plastyków z krajów należących do Unii Europejskiej. W tym roku w halach dawnej fabryki w Montrouge, przekształconej w sale wystawowe, pokazywanych jest 90 prac ilustrujących tendencje sztuki współczesnej w 9 krajach: Austrii, Hiszpanii, Francji, Polsce, Portugalii, Słowacji, a także we Włoszech, na Węgrzech i na Litwie. Wyboru obrazów, fotografii, rzeźb, obiektów wideo w każdym z tych krajów dokonywali lokalni kuratorzy. W Polsce były to dwie historyczki sztuki z galerii Bunkier Sztuki w Krakowie. Beata Nowacka-Kardzis wyjaśnia, jakimi kryteriami kierowano się w selekcji artystów polskich.
Podstawowym kryterium wyboru artystów było to, że artyści muszą być bardzo młodzi, z niewielkim dorobkiem, najlepiej studenci lub świeżi adepci Akademii Sztuk Pięknych. Myśmy się zdecydowały jako taj krakowski bunkier sztuki rzeczywiście odwiedzić Akademię Sztuk Pięknych. Również szukaliśmy poprzez dokumentację innych młodych artystów w Warszawie, w Poznaniu. I mieliśmy ograniczoną pulę osób, bo tu musiało być ich 10. I też taką reprezentację 10 osób wyselekcjonowaliśmy. A oczywiście to jest bardzo trudno powiedzieć, czy to jest reprezentatywne dla całej Polski, prawda? 10 artystów. Natomiast wydaje mi się, że próbowałyśmy pokazać i fotografię, i malarstwo, tak żeby po prostu pokazać szerokie spektrum problemów.
A jak twórczość polskich artystów wpisuje się w pejzaż młodej sztuki europejskiej prezentowany na Biennale w Montrouge? Czy jest coś, co odróżnia ją od sztuki artystów francuskich, litewskich czy portugalskich? Z takim pytaniem zwróciliśmy się do drugiego kuratora wystawy, pani Lidii Krawczyk.
Wydaje mi się, że polską sztukę, którą reprezentują artyści wyselekcjonowani przez nas, charakteryzuje, wydaje mi się, taka większa, jakby to powiedzieć, młodzieńczość w podejściu do sztuki. Moim zdaniem artyści z Austrii czy z Francji są bardziej nastawieni na jakiś konkretny cel. Uprawiają sztukę po to, żeby zaistnieć, po to, żeby, nie wiem, osiągnąć jakieś bardzo wymierne właśnie zyski. Natomiast polscy artyści są jakby mniej, chcę powiedzieć, dojrzali, ale w takim dobrym znaczeniu tego słowa, to znaczy oni są ciągle poszukujący. Sztuka jest dla nich takim procesem, podczas którego mogą badać sami siebie, by tworzyć swoją własną tożsamość artysty. Później jako artysty, rzemieślnika czy osoby funkcjonującej na rynku sztuki. Tak mi się wydaje, że oni są, nie wiem, jak powiem, naiwni, to mogą się obrazić, jak będą słuchać tej mojej wypowiedzi. Natomiast ciągle mam uczucie, że ta naiwność jest dla nich bardzo, bardzo korzystna i bardzo pozytywna.
Czy jest coś, co panią szczególnie jakoś zafrapowało? Któryś z polskich artystów, który wydaje się pani najciekawszy, czy artystka, która się wydaje pani najciekawsza, najbliższa, może pani wrażliwości, prawda? Każdy z nas ma inną wrażliwość, ale chciałam zapytać o pani odczucie.
No, moje prywatne odczucia są takie, że mam sentyment do dwóch artystów. Dokładnie Sławka Pawszaka i do Joanny Pawlik. Dziwne jest w tym to, że obydwoje uprawiają zupełnie odmienne rodzaje sztuki. Sławek Pawszak pokazał w Montrouge taką instalację, poprzez którą chciał pokazać jakąś utopijną wizję obiektywnej rzeczywistości. Natomiast Joanna Pawlik wręcz przeciwnie, pokazała na trzech fotografiach swoje ułomne ciało, czyli Sławek odcina się od siebie, od swojej indywidualnej postawy, stara się być właśnie bardziej uniwersalny, natomiast Joanna wręcz na odwrót. Joanna podkreśla tą swoją indywidualność i swoją cielesność.
Joanna Pawlik, o której mówiła przed chwilą Lidia Krawczyk, to odważna artystka, która w Montrouge pokazuje po raz pierwszy publicznie trzy swe fotografie.
Ja uprawiam różne dyscypliny, malarstwo, fotografię i wideo. I właściwie ten wątek, który podejmuję w cyklu Feigle, który jest w Paryżu, zaczął się od cyklu obrazów nazywanych Prześwietlone. I od tego czasu, od 2007 roku, badam wątek między przeznaczeniem a fatum. A bierze się to stąd, że jako dziecko uległam wypadkowi i amputowano mi nogę. W związku z czym, no, jeszcze to jest to też bardzo wyraźny wątek. Często badam po prostu kondycję oraz możliwości własnego ciała, na ile po prostu możliwe jest przekroczenie po prostu ograniczeń, które związane są z fizycznością. A szczególnie w tych pracach Fejglek, w tym tryptyku Fejglek, tutaj jakby pojawia się wątek odmienności, takiej fizycznej i, no i nie tylko też fizycznej, w obliczu po prostu kobiecości. Tutaj myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ tam jakby no same te atrybuty, takie jak szpilki czerwone, czy też jest taki jakby półakt, ta jedna część, no to bardzo mocno, że tak powiem, no podkreśla ten wątek, prawda, że to jest odmienność, no nie wiem, niepełnosprawność, ale też w jakimś sensie taka inna jakby atrakcyjność fizyczna, seksualna, prawda? To jest ważne akurat w tych pracach, które są tutaj na Biennale.
Z Montrouge wystawa młodych artystów europejskich ruszyć ma na początku 2010 roku w objazd po kilku krajach Starego Kontynentu. Oglądać ją będzie można w Kłajpedzie na Litwie, Bratysławie na Słowacji, Peczu na Węgrzech, w Salzburgu w Austrii, Genui we Włoszech, Hospitalet de Llobregat w Hiszpanii, a także w Amerante w Portugalii. Do Polski jednak z trywialnych finansowych powodów nie zawita. Może będzie lepiej za 2 lata.
RFI, Radio France Internationale.
Aktualności muzyki poważnej, Stefan Ryger.
Utwór w formie gruszki, sflaczałe preludium, biurokratyczna sonatina, wysuszone embriony. Już sama lista tytułów świadczy o tym, że Ezoteric Satie, jak go nazywa ładnie krytyk Jacques Drillon, był dorodnym dziwadlem, jakich nie brakowało w Belle Époque. Gimnopedysta i kawiarniany pianista, moczy morda i lewak, miłośnik Platona, którego dialogi ubrał w muzykę, i autor spektakli pornograficznych z sekwencjami w stylu Panowie się rozbierają. Ów kloszard niebiański, który przez blisko 30 lat żył samotnie w swej zabitej dechami norze w Arkei, pośród pajęczyn, odchodów i nigdy nie otwartych listów, który pisał zresztą piękne listy, lecz głównie do siebie, za to przyozdobione wyszukaną gotycką kaligrafią. Eric Satie od pierwszej chwili, gdy rodzice posłali go na lekcję, muzykę szczerze znienawidził. Zabrał się zatem ostro do odczarowywania zaczarowanej duszy, jak to ujął Wladimir Jankel, czyli systematycznego tępienia wszystkiego, co sentymentalne, matczyne, emfatyczne i namiętne. Pisał muzykę suchą, ironiczną, repetytywną i tajemniczą, drwiącą przy tym sobie z czasu muzycznego, czyli fonometrii, metodą powtarzalności, czyli kręcenia się wokół własnego ogona, co już wcześniej wypróbował Schubert. Aby docenić Satiego jednym słowem, musimy się oduczyć wszystkiego, co wiemy o muzyce. Pokrewieństwa duszy z niebiańskim kloszarem doszukał się najwyraźniej Alexandre Tarot, jedna z najwdzięczniejszych postaci francuskiej pianistyki, wyposażona nadto w minimum kontrolowanej szajby, zwabiając wielu kompanów do całodziennego happeningu w paryskim Cité de la Musique. Płytowym odzwierciedleniem tych bachanali są 2 kompakty nagrane dla Harmonia Mundi z udziałem innych solistów, włącznie z piosenkarką Juliet. Posłuchajmy fragmentu utworów w kształcie gruszki, grają Alexandre Tarot i Eric Lesage.
Thank you.
RFI, Radio France Internationale.
Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
Szekspirowski Iago ma nieznanego, acz równie okrutnego poprzednika, choć nie tak przemyślny, lecz równie przewrotny w wyborze strategii. Tytułowy Okrutny Maur, bohater anonimowej sztuki pokazanej w teatrze Nanterre à Mondier, dowodzi, że zemsta najczęściej nie jest domeną bogów, ale pierworodnym grzechem człowieka. W sztuce francuskiego Anonima z 1613 roku wszyscy popełniają z pozoru nieznaczący, a jak się później okaże, brzemienny w skutkach błąd. Najwięcej dokonuje ich hiszpański szlachcic Rivery, który najpierw okrutnie karze, a potem w przypływie chrześcijańskiej miłości uwalnia swego niewolnika i sługę, tytułowego Maura. W międzyczasie Maur poprzysiągł panu zemstę, czeka tylko na dogodną sposobność. Okazja trafia się wkrótce. Rivery, udając się na łowy w dowód zaufania dla dawnego niewolnika, kolejny błąd, powierza mu pieczę nad żoną i dwoma synami. Karygodny błąd. Żona na próżno ostrzega męża przed znaną powszechnie niegodziwością i przewrotnością pogan. Relacjonuje nawet okrutny los, jaki spotkał niedawno ich sąsiada z ręki dawnego sługi. Opowiada przy tym własny sen proroczy. Na nic jej wysiłki, kolejny błąd. Ufny w swą strategię miłosierdzia szlachcic, ani myśli słuchać bajdurzeń niewiasty. Jak wyśniła, tak się stało. Uwięzioną na zamku damę Maur gwałci, bije i obraża na oczach dzieci, które też dostają własną dawkę cierpień i zniewag. Powiadomiony o nieszczęściu Rivery, najpierw groźbami, później prośbami zaklina oprawcę, by ocalił jego bliskich. Uwolnia, jeśli obetniesz sobie nos, tak jak wy, chrześcijanie, wymierzacie karę swoim niewolnikom. Rzecze Maur, przysięgając na Boga, że uwolni zakładników. Pan bez namysłu zabiera się do dzieła, ale Maur łamie daną przysięgę i dobija ofiary, a sam rzuca się z murów w zamku na skaliste wybrzeże. Przysięgę złamał, wszak przysięgał na Boga chrześcijan, nie Allaha. Zemsty dokonał, może odejść. Zrealizował wszak jedyną rzecz, dla której żył. Unikaj w przyszłości podobnych znajomości. Nigdy nie wiesz, Maurowi przestrzega przed śmiercią żona, ale mąż chyba już wyciągnął nauczkę z popełnionych błędów. Wielce pesymistyczna tragedia. Nieznany tekst anonimowego twórcy wczesnego baroku francuskiego znalazł się w zbiorze Teatr okrucieństwa i krwawe historie we Francji końca XVI wieku, wydanym staraniem oficyny La Fonta pod kierunkiem Christiana Bieta. Tekst zwrócił uwagę Jean-Philippa Claraca i Oliviera Deley, sprawujących dyrekcję opery francuskiej w Nowym Jorku, reżyserów i scenografów przedstawienia goszczącego w Nanterre à Mondier. Na teren gry wybrali oni montownię teatru, jak w teatrze barokowym, tak i tu akcja rozgrywa się w różnych miejscach. Pojedyncze elementy dekoracji, ława, poroża zwierząt, tablica, na której Maur kreśli swój zbrodniczy plan, odwołują się do wyobraźni widza, tworząc scenerię dzieła. Publiczność przemieszcza się wraz z aktorami. Pośrodku hali postawiono szafot w formie niewielkiej estrady, na której rozgrywa się dramat rodziny Rivieriego. Bogate kostiumy z epoki dopełniają ten iście szekspirowski wygląd sceny. Pokazać gwałt, morderstwo, krwawą jatkę w teatrze nie jest łatwo i zawsze pada pytanie, po co, w jakim celu. Clarac i Deley wywiązali się z zadania znakomicie, kontrapunktując dosłowność pewnych, nazwijmy to, trudnych do zniesienia atrakcji sztuki innym, równie mocnym konkretem. Miast gwałcić aktorkę, Maur posłuży się kawałkiem zająca obdartego ze skóry, plamiąc jego krwią białą sukienkę damy. Zająca upolował mąż, który pastwi się teraz nad zwierzęciem, w czasie gdy sługa pastwi się nad jego żoną. Reżyserzy sięgnęli do korzeni klasycznej tragedii francuskiej, by pokazać, że nie byłoby Corneille'a bez owego Anonima, bez Teatru okrucieństwa. Nie byłoby również Szekspira i Marlowa bez ich wielkich, często anonimowych poprzedników w teatrze angielskim. W mniej kwiecisty sposób niż Titus Andronicus, dorównując mu jednak w przewrotności, autor Okrutnego Maura stawia przed swoimi widzami problemy aktualne do dziś. Dobro może prowadzić do złego. Jesteśmy ofiarami własnych rządz. Religia staje się narzędziem polityki. Inteligentny umysł więcej wart niż waleczne serce. Widz spogląda na scenę w rozterce. Porażony współczuciem dla bohaterów, pcha się do przodu, by z bliska napawać się ich nieszczęściem. Ale czyż my, dumni mieszkańcy globalnej wioski XXI wieku, przed naszymi plazmowymi ekranami tak wiele różnimy się od średniowiecznych gapiów skrzykiwanych głosem herolda na publiczne widowiska i egzekucje? Choć przyodział się w modne szaty i techniczne gadżety, dzisiejszy człowiek wciąż siedzi w cywilizacyjnym przedszkolu.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Jak wiadomo, 20 lat temu upadł komunizm. Proces rozpoczął się w Polsce. W latach 80. 4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze po II wojnie światowej wolne wybory w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak do nich doszło? Anna Bernhardt rozmawiała na ten temat z Andrzejem Wielowiejskim i Bernardem Ghettą.
25 czerwca w paryskiej stacji pan Andrzej Wielowiejski i Bernard Ghetta wzięli udział w spotkaniu z okazji 20. rocznicy pierwszych wolnych wyborów w Polsce. Wieczór w siedzibie pan dwa kroki od Łuku Triumfalnego rozpoczął się z opóźnieniem. Na zewnątrz szalała letnia paryska burza i trzeba było dać trochę czasu tym, którzy zostali przez nią zaskoczeni. Nikt nie zwracał jednak uwagi, jak szybko płynie czas, gdy spotkanie już się rozpoczęło. Andrzej Wielowiejski zaznaczył na wstępie, że podzieli się kilkoma wspomnieniami, a tak naprawdę błyskotliwie, niezwykle ciekawie, skrótowo, podkreślając zarazem złożoność problemów, naszkicował historię wydarzeń, które poprzedziły 4 czerwca 1989 roku. Od przegranej II wojny światowej, która pochłonęła w Polsce 6 milionów ofiar, przez okres stalinowski, gdy przestraszone, zmęczone, pozbawione elit społeczeństwo ogarnęła bierność, aż po przełom w 1989 roku, który był wspólnym dziełem Kościoła polskiego, szczególnie kardynała Wyszyńskiego, papieża Jana Pawła II, elit intelektualnych i zbuntowanych robotników, którzy chcieli już czegoś więcej niż tylko przetrwać.
Po tych 20 latach, kiedy wspominamy te wielkie wydarzenia, które były wydarzeniami w naszej historii, ale również w historii Europy, dlatego że przecież ten nasz okrągły stół i wybory, które doprowadziły do szybkiego rozpadu i upadku władzy komunistycznej i spowodowały ruchem domina, jak lawina, spowodowały załamywanie się reżimów komunistycznych, partii komunistycznych w innych krajach Europy Wschodniej i w końcu również w Związku Radzieckim. Wszystko to odbywało się jednak w miarę spokojnie, nie krwawo i przykład Polski tutaj odegrał rzeczywiście rolę bardzo dużą i ta polska wiosna, która doprowadziła do jesieni ludów, tego załamania się w końcu 89 roku we wszystkich prawie krajach Europy Środkowej i Wschodniej reżimów komunistycznych, ten proces zaczął się w Polsce. I w ten sposób również, tak powiem, zaczęła się tworzyła się nowa tradycja wielkich przemian. Bo dotąd wielkie przemiany to rewolucja. Angielska była kiedyś tam Cromwella, później oczywiście rewolucja francuska, to był wzorzec i rewolucja bolszewicka. Jak rewolucję, to trzeba robić z bronią w ręku, żeby draniów, ciemiężycieli wypędzić. No, ciemiężyciele też się bronią, giną ludzie po jednej i drugiej stronie, powstaje terror rewolucyjny, giną tysiące ludzi, wzajemne rewanże, później kontrrewolucja próbuje to zniszczyć. Straty społeczne są olbrzymie. Taki był dotąd wzorzec, model działania i wydarzeń, który zapadł w doświadczenie, w pamięć historyczną narodu, zwłaszcza Europy, ale również i całego świata. I tutaj nagle występuje propozycja zupełnie inna. No, interesy są trudne, rzeczywiście konflikty też są, ale obydwie strony, i ta broniąca swojej władzy, i jakaś szukająca nowych rozwiązań, reform, poprawy losu, szukają rozwiązań spokojnych, rozsądnych, możliwie niekosztownych i wspólnych. I to jest podjęte przez innych. No, również poza naszym kontynentem. Charakterystyczne jest bardzo, że niewiele czasu po polskich wydarzeniach Nelson Mandela i prezydent de Klerk dokonują podobnej zmiany, podobnego przełomu u siebie w kraju, wielkiego nieszczęścia, segregacji, konfliktów i walk, i udaje im się. Okazuje się, że ten wzorzec tego przełomu pokojowego i zdroworozsądkowego no jest nową propozycją dla następnego stulecia. No i jest to jakimś zakresie zasługa i tych niewielu działaczy, i również całego polskiego narodu.
Bernard Guetta jako francuski korespondent był świadkiem strajków w Stoczni Gdańskiej i Narodzin Solidarności, a wydarzenia w 1989 roku obserwował już jako korespondent z Moskwy. Zabierając głos po Andrzeju Wielowiejskim na wieczorze w PAN, zachęcił swojego przedmówcę do wydania drukiem przedstawionej analizy. Taki sposób przedstawiania wydarzeń z tamtego okresu, pokazujący wiele aspektów i złożoność sytuacji, jest rzadkością, podkreślił Bernard Guetta. Francuski dziennikarz, uzupełniając poniekąd wypowiedź polskiego polityka, przypomniał o wydarzeniach w Związku Sowieckim w tym czasie.
La table ronde vue de Moscou, évidemment que dans les milieux politiques, dans la société politico-médiatique, pourrait-on dire, parce qu'il en existait une à Moscou à cette époque-là, évidemment que c'était regardé.
Okrągły stół widziany z Moskwy przez polityków, elity społeczne zaangażowane w politykę, bo takie wtedy już w Moskwie istniały, był postrzegany jako bardzo ważne wydarzenie, oczywiście przełomowe w historii Imperium Sowieckiego. A jednocześnie było to dużo mniej ważne, a nawet powiem mniej spektakularne, niż to, co się w tym samym czasie działo w samym Związku Sowieckim. Szczególnie w samej Moskwie, gdzie zebrała się po raz pierwszy Rada Najwyższa wybrana w częściowo wolnych wyborach. Były one, nawiasem mówiąc, bardzo podobne do częściowo wolnych wyborów w Polsce, które doprowadziły do demokratyzacji życia w Polsce. Podobne wybory w Związku Sowieckim nie dały tych samych rezultatów, w każdym razie nie od razu doprowadziły do demokracji sowieckiej czy rosyjskiej, nie wiem jak ją należy nazwać, gdy patrzy się z dzisiejszej perspektywy w przeszłość. W każdym razie wydarzenia w Moskwie, które rozgrywały się w tym samym czasie, gdy toczyły się w Polsce obrady Okrągłego Stołu, były co najmniej tak samo spektakularne jak Okrągły Stół. Dlaczego? To bardzo proste, bo wtedy cały blok łącznie ze Związkiem Sowieckim rozpadał się, statek zaczynał nabierać wody, zaczął tonąć również i w Moskwie. I było całkiem oczywiste, że ta klęska systemu w samym jego środku, w stolicy, w swym bunkrze, w Moskwie, ma jeszcze większe znaczenie historyczne i wkrótce o tym przekonaliśmy się, niż wydarzenia w Warszawie. Chociaż wydarzenia w Polsce szybko, w kilka tygodni, doprowadziły do demokratyzacji życia w kraju.
À Moscou. Et il est évident que le naufrage du système dans sa capitale, dans son bunker, à Moscou, avait encore plus d'importance historique. Et on l'a très vite vu que ce qui se passait à Varsovie, même si à Varsovie ça a débouché, comme nous le savons, en quelques semaines sur la transition, sur la démocratisation de la Pologne.
Andrzej Wielowiejski, nawiązując do wypowiedzi Bernarda Guetta, podkreślił rolę Gorbaczowa i jego klęskę.
Nam się udało. Udało się. Były różne błędy, różne kłopoty i tak dalej, ale udało się. I można powiedzieć, że udało się solidarnościowcom, tym niepodległościowcom, działaczom robotniczym, lewicowym, prawicowym, i udało się Jaruzelskiemu, i udało się Kiszczakowi. No, w każdym razie oni mogą umierać jakoś z przeświadczeniem, że jakoś wybrnęli z tego. A Gorbaczowowi się nie udało. Mimo że miał naprawdę dobrą wolę i wspaniałą żonę z Raisę, z którą się dobrze rozumieli. Oni rzeczywiście chcieli coś w tej Rosji zrobić i dlatego patrzyli z sympatią, w każdym razie z zrozumieniem na to, co się dzieje w Polsce. Natomiast nie byli w stanie, dlatego między innymi, że jak to pewien wybitny intelektualista powiedział, nacjonalizm jest wyższym stadium rozwoju komunizmu. I to się wszystko rozsadziło. Pękło imperium, dlatego że jak to zaczęło, powiem pani ciekawą i ważną rzecz. Dlatego że z jednej strony Litwini, Łotysze i Estończycy, Armeńczycy, jak mówił Guetta, czy Azerowie i Gruzini, zdecydowanie bronili swojej identyczności i tak dalej. Natomiast Ukraińcy, To jest najważniejsza pozycja. Ukraińcy postanowili się zbuntować, ponieważ uznali, że Gorbaczow idzie za daleko. Ponieważ uznali, że on robi rewolucję, że podważa w ogóle sens i władzę partii i w związku z tym my się lepiej odłączymy od nich i będziemy sami swoje reformy robić bez Moskwy. I w ten sposób doszło do tego, że się spotkało trzech prezydentów, Jelcyn, Krawczuk i Szuszkiewicz z Białorusi i podpisali rozwiązanie Związku Radzieckiego w Białowieży. Dlatego, że nie chcieli tego z Gorbaczowem robić, a Gorbaczow nie znalazł sposobu, żeby, tak powiem, przekonać ludzi do jakiejś tam umiarkowanej, rozsądnej ewolucji systemu. Nie potrafił tego zrobić. Nie potrafił znaleźć sposobu. Został tylko nacjonalizm albo mafie i oligarchowie, do których doprowadził Jelcyn. Ta sytuacja jest także nieporównywalna, bo tam była próba dramatyczna, ale jakoś jednak no, co najmniej w dużym stopniu nieskuteczna, bo ta Rosja w dalszym ciągu brnie w bardzo trudnej, niedemokratycznej sytuacji, a u nas jednak jakoś się to w dużej mierze udało.
Szkoda, że nikt nie zapisywał dyskusji Andrzeja Wielowiejskiego i Bernarda Goetta podczas wieczoru w paryskiej stacji PAN. Miejmy jednak nadzieję, że polski polityk ulegnie namowom swego francuskiego przyjaciela i spisze swe wspomnienia, analizę jednocześnie na temat przełomowego wydarzenia w Europie, czyli pierwszych wolnych wyborów w Polsce, które miały miejsce 20 lat temu.
RFI, la radio du monde.
Magazyn literacki.
Krzysztof Rutkowski.
O tym, co robił Słowacki w Paryżu, najwięcej dowiadujemy się z jego listów do matki. Przedziwna to korespondencja, bo w listach do pani Salomei wysyłanych w rano i wieczorem Słowacki pozował, stroił się w kolorowe piórka, czyli mistrzył i chciał być wieszczem i herosem. Zmyślał wiele, ale czynił to z wdziękiem, a ponieważ był osobowością wyjątkową, jego wymysły są wyjątkowe. Na przykład historia o spotkaniu z Mickiewiczem, ale inne też. Więc Słowacki pisał matce, że kiedy Mickiewicz do Paryża zjechał, to nie poszedł do niego pierwszy, a było kilka osób, którym Mickiewicz mówił, że Słowackiego chciałby widzieć, starano się sprowadzić ich gdzie razem i na wielkim obiedzie na polach elizejskich zeszli się. On improwizował, ale dosyć słabo, a wyglądał jak to Mickiewicz, opuszczony i niedbały, w chustce źle zawiązanej po liderlichowsku, z pomiętym od koszuli kołnierzem i we fraku zasmolonym, a Słowacki chciał ujść powszechnej nagany, która naród wystawia jako opuszczony i niedbały, czyli Słowacki nie chciał, żeby jego, jak Mickiewicza, służący wzięli za lokaja i do domu gry nie wpuścili, ale Słowacki natychmiast zapewnił matkę, że nigdy do domu w gry nie chodzi, no był, ale tylko dwa razy. Słowacki kłamał. Po obiedzie towarzystwo chodziło po ogrodzie, Mickiewicz przystąpił do Słowackiego i zaczęli sobie nawzajem mówić komplimenta. Mickiewicz mówił, że Słowackiego znał dzieckiem i śmiał się na wspomnienie zejścia się w salonie Słowackich z Janem Śniadeckim, który z Mickiewiczowych wierszy na głos żartował, na obecność Mickiewicza nie zważając. Słowacki pisał też matce, że Mickiewiczowi Maleski przysłał Szanfarego do oceny i tak podobno Mickiewicz ze Słowackim zabrnęli na przyjęciu na polach elizejskich w komplimenta, a kiedy Słowacki powiedział Adamowi, że go uważam za pierwszego poetę, jeden z Polaków stojący za mną, powiadał Słowacki i podchmielony powtarzał jak echo. Nadto jesteś skromny i nachylając się ku nim bez ustanku, pomieszał zupełnie rozmowę naszą. No więc właśnie. Słowacki pisał matce, jak przyjęcie rozwijało się, jak Plater biegał i prosił nas artystów na wieczór do siebie. Chopin, sławny fortepianista, grał. I poeci gadali różne poezje, ale z Mickiewiczem już się Słowacki nie zeszedł i ani tamtej, ani innej nocy, ani później, ani u Straszewicza, gdzie nudno było do drugiej w nocy, pod koniec jednak Chopin upił się i prześlicznie rzeczy improwizował na fortepiano, a po kilku dniach na wieczorze, kiedy Stefan Witwicki przyjechał, pan Bachatu, kuzyn męża najstarszej siostry Anaïs, córki drukarza, którego tu uważają za wyrocznie, przeczytawszy poezję francuskie Słowackiego, głośno w towarzystwie wykrzyknął podobno: a si j'avais écrit des vers français comme vous. Mickiewicz, jak zwykle w pomiętym kołnierzu, zbliżył się do Słowackiego i powiedział: jeżeli teraz co porodzę, to będzie zapewne o oku dziecięcia, którego dziś widziałem. Na oku tym jest napis Napoleon Empereur i to oko ciągle tkwi w mojej pamięci. Słowacki zdziwił się niezmiernie, że się jego imaginacja tak tym okiem, zapewne udanym, a może szklanym, dla wyłudzenia pieniędzy wsadzonym, zapaliła. W Paryżu gadają, że dziewczynkę podczas fet jarmarcznej budzi od dawna pokazują. Na jej powiekach daje się dostrzegać litery układające się w napis monety pół franka i że matka tej dziewczynki, będąc nią w ciąży, zmuszona była konieczną potrzebą wydać dwa pieniądze, franki pół franka, które długo i starannie chowała i wcale nie chciała się z nimi rozstawać. Ojciec strażnik celny z bojaźni długo ukrywał to zdarzenie. O tym udawaniu, grze kurier wileński donosił, więc Słowacki z Mickiewicza popiwał listownie i napisał do matki, iż wolałby, żeby Mickiewicz pisał o dziecku ze złotymi zębami, dodając, że nudzą go ziomkowie i resztę wieczoru przegadał z panienkami. I jeszcze Słowacki napisał do matki, że siostry Pinardówny, córki drukarza składającego polskie książki na nabrzeżu Wolterowym, Anaïs, Cora i Nelly, wydają w tych dniach tom czwarty Mickiewicza zawierający trzecią część Dziadów. Słowacki napisał, że jeszcze ich nie zna, ale pisał też do matki: Mickiewicz bardzo już ostyk poezji, w rozmowach ciągle religią na plac wyprowadza, uniewinnia papieża, nawet bulle słowem, że mi się jak obecnie żyjący człowiek nie podoba. Jeden z Polaków powtórzył mi zdanie Mickiewicza o moich dwóch tomikach. On powiedział, że moja poezja jest śliczna, że to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół, ale w kościele Boga nie ma. Prawda, że śliczne i poetyczne zdanie? W listach do matki Słowacki sam siebie cytował i budował słowami swą własną sławę. Dla babuni, dla dziadunia, dla hersylki, dla kogoś jeszcze. Przepowiadając siebie, opowiadał, jakim chciał być w oczach Salomei Becu. Jakim? Wielkim. Pod każdym względem wielkim poetą języka polskiego, którego wszyscy ziomkowie kochają i poważają i proszą, by największy z poetów polskich zechciał coś deklamować, a kiedy już ten poeta się zgodzi, jak na przyjęciu u Juliena, to poeta rzuca całym zgromadzeniem i takie wrażenie robi, że trudno opisać. Wielkim poetą języka francuskiego, któremu francuscy poeci zazdroszczą, że on lepiej od nich po francusku wiersze składa. Wielkim poetą języka angielskiego, którego w Londynie potrafili docenić. Wielkim poetą po prostu, który dowiedziawszy się o śmierci Goethego, pomyślał sobie, iż Pan Bóg zabrał Goethego z tego świata, aby dla mnie, wydającego poezję, miejsce zrobił na świecie. Słowacki ustawiał w listach do matki słowa w cudzysłowiach. Pisał tak: zdobyłam się na dystans i zdobywał się na dystans, błagalny, pozostawiając wymownym pozasłowiu w przemilczeniu jęk o siebie. Pani Salomea tę grę najprawdopodobniej rozumiała. Jestem pewien, że rozumiała, co chciał jej syn powiedzieć, raczej czego powiedzieć się lękał lub, choć tak wybornie składał słowa, wysłowić jeszcze nie umiał. Co pragnął przed nią ukryć? Co zasłaniają powtarzane zapewnienia o absolutnej wobec kochanej mamy szczerości? Kochana mamo, nie pisał, to znaczy pisał przemilczeniem, bo jedynie milczenie, zapomniana przez panów gramatyków, to Norwid tak mówił, część mowy, cudzysłowem się nie kazi. Ja wiem, że ty wiesz, że ja się przepowiadam lepszym niż jestem w rzeczywistości, sławniejszym, zdrowszym, piękniejszym, ale tak, jakim się przepowiadam, chcę być naprawdę. Naprawdę było tak, że prawie nikt Słowackiego w Paryżu nie kochał. Współcześni uważali go, z nielicznymi wyjątkami, za marnego, najwyżej przeciętnego poetę i za człowieka nie bardzo dobrego, czyli pyszałka. I jeszcze ten stosunek do kobiet. W listach do matki i do Odyńca Słowacki przepowiadał siebie w roli wielkiego uwodziciela, przed którym kobiety mdleją, do którego wzdychają i zakochują się w nim do nieprzytomności, pragną się dla niego zabijać, a on nic. Słowacki przepowiadał, że gdziekolwiek się pojawił, siał pośród kobiet spustoszenie. Jego cudzysłowia, albo cudzysłowie, jak wolimy, odgradzające słowa od życia, upychał w listach do matki bardzo nieudolnie, naiwnie, aż wstyd. Ale się nie wstydził, bo prezentując się pani Salomei jako największy w Paryżu uwodziciel, więcej nawet, jako uwodziciel nikczemny, macho, Tarzan, pierwszy Kasanowa i ostatni Mohikanin, potwór, diabeł wcielony, wiedział lub przeczuwał tylko, że matka nigdy nie potraktuje jego przepowieści poważnie, bo Juliusz Słowacki kochał tylko matkę i słowa o erotycznych podbojach utwierdzały ją i jego w przekonaniu o głębi nowej i niepowtarzalnej mocy ich wzajemnego związku. Myśl o Orzenku przerażała zresztą Słowackiego nie mniej niż widmo stosunku płciowego. Zakochane w nim, jak opowiadał panny, uczył najwyżej języka francuskiego, w Dreźnie, polskiego, w Paryżu. Słowacki wybrał słowa. W czwartek, 12 kwietnia 1832 roku, w drukarni Pinarda, właściciel zmarł, zakład prowadziły trzy córki, wyszły jego tomiki poezji. Tego dnia Słowacki czuł się w pełni sobą. Zdawało mu się przez krótką chwilę, że wyrwał wszystkie kołki w płocie, wybiega na łąkę i obejmuje drzewo, więc pozwolił sobie nawet na niewinne, ale oczywiste kłamstwo. Pisał tak. Mam poezję moje i pierwszy dzień ich wyjścia był dla mnie źródłem nieskończonych przyjemności. Dziś zobaczyłem u Pinarda rejestr ludzi sławnych, zawarty w biografii Contemporain, a pod literą S taki porządek. Skrzynecki Jan, Słowacki Eusebiusz, Słowacki Juliusz, Smuglewicz Franciszek, Śniadecki Jan, Śniadecki Jędrzej. Widzicie, że w dobrym jestem towarzystwie. Ucieszyło mnie to bardzo. Jest to najsławniejsza biografia. Wiem, kochana mamo, że tobie to zrobi przyjemność, że kiedy będą chwalić Julka, to wreszcie uwierzysz, że to nie czynią osoby dla oszukiwania łatwowiernej, kochającej matki. I Słowacki zaszedł do warsztatu, by bawić trzy siostry słowem. Skłamał. W biografii sławnych ludzi wydanych onego czasu w Paryżu jego nazwiska brak. Co prawda rodacy planowali jakieś uzupełnienie, ale nic z tego nie wyszło. Wystarczy zajrzeć do przypisów Eugeniusza Sawrymowicza w korespondencji Słowackiego. Nazwiska nie było, ale on tego matce nie potrafił powiedzieć.
Szanowni Państwo, audycję Radio France International z Paryża dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Déconne pas, on va pas rester comme ça. Je veux les prairies.